Media Centrum.
Witam Was przy mikrofonie Marek Skowronek, a z moim gościem, którym jest dzisiaj pani dr Karolina Podgórska, adiunkt w Katedrze Socjologii i Zmiany Społecznej Instytutu Socjologii UMCS. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o uchodźcach i o tym, co nas czeka już jutro, a w zasadzie jutro i pojutrze. Bo jutro będzie obchodzony Światowy Dzień Uchodźcy, a pojutrze w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a w zasadzie bliżej, czyli w Akademickim Centrum Kultury i Mediów, dyskusja panelowa temu poświęcona. Panie doktor, w połowie 2002 roku na świecie przymusowo przesiedlonych było 103 miliony osób. W różnych miejscach i w różnych konfiguracjach. Czy to oznacza, że ten problem jest w tej chwili problemem ogólnoświatowym i problemem póki co nierozwiązanym?
Jest problemem ogólnoświatowym w takim sensie, w jakim problemem czy wyzwaniem ogólnoświatowym są migracje jako takie, które są tak zwanym zjawiskiem żywiołowym, to znaczy trudno powstrzymywalnym i nadającym się do zarządzania oczywiście na różne sposoby, ale my nie możemy zabronić ludziom się przemieszczać. Podobnie jest z uchodźcami, którzy i uchodźczyniami, którzy są pewnym rodzajem migrantów, bo my też często te słowa gdzieś nam się nakładają na siebie, czy każdy uchodźca jest migrantem, nie każdy migrant jest uchodźcą.
No właśnie, to rozróżnijmy to.
Tak, no w takim dyskursie publicznym używamy często zamiennie tych słów, co powoduje nieraz różne konfuzje, szczególnie w takim wymiarze politycznym i konstruowania różnych rozwiązań, no bo migrant jest to każda osoba, która mieszka w kraju, w którym się nie urodziła, a więc ona odbyła jakąś podróż i się przemieściła. Natomiast uchodźca jest to osoba, która jest migrantem z bardzo określonych powodów związanych z obawą przed jakimiś trudnościami związanymi z tym, że coś się może zdać z jego życiem lub zdrowiem, więc musi uciekać. Istnieje ten przymus, kiedy ktoś po prostu musi wyjechać ze swojego kraju albo niekoniecznie ze swojego kraju, tylko przemieścić się w ramach tego kraju do innej części kraju. Wtedy mówimy, że jest tak zwanym uchodźcą wewnętrznym.
Mamy do czynienia, patrząc nawet na Europę i nawet na kraj, kilka zjawisk, tylko czy można je porównać? Patrząc na nasz kraj, to jest granica polsko-białoruska, jedna grupa albo jedno zjawisko. Ukraina, drugie zjawisko i uchodźcy, którzy będą napływać z Europy Zachodniej przypływają do Europy poprzez Morze Śródziemne.
Ja myślę, że te zjawiska można porównać wszystkie trzy ze sobą w takim sensie, że mamy do czynienia na świecie oczywiście z coraz większą, z narastaniem różnic rozwojowych, które też są jednym z powodów wymuszających migrację, różne typy migracji. Natomiast no oczywiście migracja z Ukrainy to jest migracja stricte wojenna, ludzi uciekających, faktycznie uchodźców, choć niekoniecznie mających taki status, na przykład w Polsce, bo mamy inne formy ochrony międzynarodowej i wprowadziliśmy specjalną ustawę, która te osoby chroni na innych zasadach niż tak zwana konwencja genewska, taki podstawowy międzynarodowy dokument ochrony humanitarnej. Pogranicze polsko-białoruskie to jest przykład upolitycznienia sprawy migracyjnej. Z kolei te ruchy migracyjne do Europy z południa to jest chyba najmocniej też taki przykład właśnie narastania, nasilania się tych nierówności rozwojowych. I też próby dotarcia do takiego lepszego świata, za który jest uważana kraje Unii Europejskiej. Przekroczenie tej granicy jest takim biletem do tego, żeby życie można sobie było lepiej zbudować. I tu się pojawia pytanie, czy osoby, które z takiej Afryki na przykład próbują się bezpośrednio dostać i których motywacją jest to, żeby to życie było lepsze. Czasami toczą się dyskusje na poziomie publicznym, czy to są uchodźcy, czy nie są uchodźcy, bo jeżeli ktoś migruje w sprawach ekonomicznych, z powodów ekonomicznych, to na ile ta migracja jego jest przymusowa? I coraz częściej mówi się o tym, że jeśli jest to sytuacja podbramkowa i rzeczywiście nie ma jak utrzymać swojej rodziny, to również może być uznany za migranta przymusowego.
Pięć państw przoduje generalnie, jeśli chodzi o napływ migrantów. Syria, Wenezuela, Ukraina, Afganistan, Sudan Południowy. To się zmienia, czy to się w tej chwili rozszerza? Czy te procenty według tych państw, które wymieniłem, w jaki sposób się tak układają?
To są dane UNHCR, czyli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, takiej organizacji, która na świecie zajmuje się, wyspecjalizowanej organizacji, która zajmuje się ochroną i też zbieraniem tych statystyk. I to zawsze jest taka czołówka, tak? Oczywiście tam gdzieś jakieś pojedyncze kraje się zmieniają w zależności od kontekstu, tak? Który, od sytuacji międzynarodowej, bo gdzieś, jeśli wybuchnie wojna, to rozumiemy, że oczywiście wtedy te napływy są większe i też zmienia się ten kraj docelowy. Trzeba pamiętać, że krajami, które udzielają ochrony uchodźcom, są przede wszystkim kraje ościenne, to znaczy te sąsiadujące, i to na nie spada największy problem, tak? I taka konieczność odpowiedzi i zareagowania tego natychmiastowego, uruchomienia jakichś zasobów, być może uzyskania skądś pomocy, ale jak wiemy, to nie jest takie wszystko proste zawsze.
Pani doktor, czy ten napływ migrantów z południa, czy jego się da zahamować? Czy ci ludzie jadą za chlebem, można powiedzieć, ale czy oni sobie zdają sprawę, że tak naprawdę całe rzesze ich rodaków tu w Europie żyją w bardzo skrajnym ubóstwie, jeszcze może czasem bardziej skrajnym niż tam, skąd oni przyjechali?
To są dwa pytania. Znaczy, odpowiadając na pierwsze, myślę, że nie da się tego zahamować, bo tak jak powiedziałam, są to procesy żywiołowe i każdy ma prawo chcieć się przemieścić. Kraje z drugiej strony mają prawo, żyjemy w takim świecie, w którym mamy te granice, i kraje, państwa mają prawo stosować różnego rodzaju polityki ochrony tych swoich granic i mają prawo powiedzieć: zamykamy granice. Chyba że naruszają w ten sposób zobowiązania, do których się zobowiązały międzynarodowo, związane właśnie z ochroną taką humanitarną osób w potrzebie, tak jak w konwencji genewskiej, osób, które są zagrożone prześladowaniem. W konwencji genewskiej konwencja genewska to jest dokument, który chroni nie tylko osoby, które doświadczają przemocy w danym państwie, z którego uciekają, ale też takie, które się obawiają. To jest bardzo taka szeroka definicja, bardzo dobrze, że ona tak została skonstruowana. I drugie pytanie dotyczyło tego...
Czy oni nie zdają sobie sprawy, że ich rodacy tutaj nierzadko żyją w gorszych warunkach niż tam, skąd przyjeżdżają?
Myślę, że przypadki są różne, w związku z czym te historie, które sobie ludzie przekazują i które są takimi też motywami częstokroć...
Napędzającym.
Tak, tam jest wiele takich historii, również sukcesu, że komuś się udało, albo że nawet zamieszkanie w Europie, nawet w warunkach może nie takich, jakby ktoś marzył, to i tak będzie lepsze niż to, co na przykład tą rodzinę może spotkać w kraju, w którym gdzieś na południu Afryki, w którym nie ma perspektyw, na przykład nie ma edukacji. I nawet jeśli nie w tym pokoleniu migrantów, to już dzieci tych migrantów być może będą miały szansę, czy jeszcze w kolejnym pokoleniu, bo ta mobilność też społeczna, taka ruchliwość społeczna oczywiście trwa ileś tam pokoleń w różnych miejscach na świecie, to też badania pokazują, że być może już te kolejne pokolenia jednak tą szansę otrzymają. To jest po prostu szansa.
Pani doktor, nie sposób nie zapytać w tym momencie o to, co dzieje się u nas w Polsce w ostatnich dniach, tygodniach. Rozgorzała dyskusja, czy Polska powinna przyjąć migrantów według podziału na poszczególne państwa Unii, czy nie?
Jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, czy powinna, czy nie powinna, to jest to pytanie trudne i jest to pytanie, które wymaga bardzo głębokiej analizy. Na pewno powinien zostać stworzony mechanizm na poziomie unijnym i to są te prace, które trwają, żeby wymyślić coś takiego, aby sytuacja na przykład z 2015 roku nie powtórzyła się.
2015, przypomnijmy to.
Kryzys migracyjny, kiedy mieliśmy do czynienia z różnymi pomysłami, jak pomóc tym krajom właśnie południowym, które głównie przyjmują migrantów.
Suma summarum, Grupa Wyszehradzka w tym Polska nie przyjęła.
Tak, cztery państwa się sprzeciwiły, ale potem taki plan relokacji, który został przyjęty, właśnie przymusowej relokacji, jak popatrzymy sobie na liczby i na efekt realizacji tego, to zobaczymy, że to większość krajów jakby nie wyrobiło tej tak zwanej normy, którą miało tam przyznaną, więc to może świadczyć o tym, że taki pomysł nie był dobry. Na tamten moment nie był on dobry, on został niezrealizowany z różnych powodów, gdzieniegdzie takich politycznych, gdzieniegdzie pewnie różnych innych. Właściwie chyba jakiś, nie wiem, jeden kraj się wywiązał tak w pełni z tych cyferek.
I w tej chwili sytuacja wraca.
I sytuacja wraca, znaczy ona może nie to, że wraca, ona medialnie wraca, dlatego że to praca nad tym paktem na rzecz migracji, który i azylu, o którym już jest już mowa o tym od dawna. I Unia Europejska od dłuższego czasu nad tym pracuje, natomiast już doszło to gdzieś tam do jakichś szczebli też decyzyjnych pomału. Jest wiele możliwości. Jest taka możliwość, jaką na przykład Czechy zastosowały, że złożyły takie zdanie jakby odrębne, taki komentarz do tej propozycji, która została wypracowana, w której zapisały stwierdzenie, że one rozumieją to, co jest w tej propozycji zapisane, że to będzie jakoś sensownie dzielone na kraje, żeby ich nie obciążać wszystkich, to Czechy rozumieją to tak, że jeżeli przyjęły dużo uchodźców z Ukrainy, no to jakby nie będą musiały już przyjmować innych, bo mają określoną wydolność tego systemu. Polska takiego nie złożyła komentarza, to jest jakieś wyjście, tak? Więc pewnie dróg jest wiele, natomiast niedobrze jest pewnie tego zjawiska tak upolityczniać, chociaż to nic nowego, ponieważ zazwyczaj w Europie Zachodniej, kiedy mamy kampanie wyborcze, to po prostu ten temat jest ważny i się pojawia.
To na koniec jeszcze jeden temat. Ci, którzy zdecydują się na spróbowanie swoich sił, tu na myśli maturzystów, na nowym kierunku, który będzie uruchomiony w tym roku, będą mieli szansę dokładniejszego poznania całego problemu.
Tak, choć nie maturzyści, a już osoby, które skończą pierwszy stopień studiów, dlatego że chciałam serdecznie zaprosić na nowe studia magisterskie, studia drugiego stopnia, które trwają półtora roku, więc są takim krótszym trybem troszeczkę, ale są to pełne studia magisterskie, znaczy uzupełniające, ale w sensie, że z pełnym programem. I nazywają się one Migracje i Mobilność. Będą realizowane od października na Wydziale Filozofii i Socjologii. Serdecznie zapraszamy. Przygotowaliśmy bardzo ciekawy program. Chcemy współpracować też z instytucjami, które znajdują się również w Lublinie, a Lublin słynie z tego, że wypracowuje bardzo wiele innowacyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o obecność migrantów na poziomie lokalnym, więc myślę, że mamy się czym dzielić i serdecznie zapraszamy na Migrację i Mobilność w przyszłym roku.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie, za rozmowę. Dr Karolina Podgórska, adiunkt w Katedrze Socjologii i Zmiany Społecznej Instytutu Socjologii UMCS, była moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Marek Skowronek, kłaniam się, do usłyszenia za tydzień.